Tu Paryż, RFI, sobota 2 lutego. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Andrea Kunowa i technik Aleksi. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. Polska i USA są bliżej porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej, oświadczył minister Radosław Sikorski po rozmowie z Condoleezą Rice. Po zaledwie 4 godzinach walk stolica Czadu N'Djamena została opanowana przez rebeliantów. Prezydent Idris Deby oblężony jest w Pałacu Prezydenckim. 44 osoby zginęły w Kenii w ciągu ostatniej doby. Szef opozycji oskarżał prezydenta o torpedowanie porozumienia. Prawdziwa twarz terroryzmu. Wczorajsze zamachy w Bagdadzie zostały dokonane przez umysłowo upośledzone kobiety, nieświadome ładunku wybuchowego, jaki im powierzono. Hamas zapowiada rychłe zamknięcie granicy na południu Strefy Gazy w porozumieniu z władzami egipskimi. Nicolas Sarkozy i Carla Bruni zawarli dziś rano małżeństwo. Udzielił go w Pałacu Elizejskim mer 8 dzielnicy Paryża. Dziennik przygotowałem wraz ze mną Bernhard, która przygotowała także aktualności europejskie i wspólnie z Krzysztofem Rutkowskim przegląd prasy. Weekend w Paryżu opracowała Agnieszka Kumor, poradnik turystyczny Sylwia Gips, a Piotr Kamiński zaprasza na magazyn muzyki klasycznej o damie pikowej Czajkowskiego wystawionej w Lyonie. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Polska i USA są bliżej porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej, oświadczył w audycji Polskiego Radia Sygnały Dnia minister Radosław Sikorski po rozmowie z Condoleezą Rice w Waszyngtonie. Niemniej wątpi on, by w czasie wizyty premiera Tuska w USA w marcu mogło dojść do podpisania stosownej umowy. Dojdzie raczej do wspólnej deklaracji na ten temat. Szef polskiej dyplomacji powiedział też, że Polska liczy w zamian na pomoc wojskową ze strony Ameryki, jakkolwiek nie musi się to przejawiać w instalacji na terenie Polski systemów obrony przeciwlotniczej. Zaznaczył, że trzeba raczej myśleć o udziale w natowskim systemie takiej obrony. Condoleezza Rice ze swej strony opowiedziała się za modernizacją systemu obrony powietrznej Polski, natomiast amerykańska sekretarz stanu nie uważa za celowe wprowadzenia dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA, gdyż jej zdaniem wystarczą te, które są zapisane w artykule 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Przebieg wizyty Radosława Sikorskiego w USA krytykuje prasa rosyjska. Według dziennika Kommersant wysunięta przez polskiego ministra propozycja rozmieszczenia w Polsce baz wojskowych NATO w celu obrony przed Rosją była dla Kremla nieprzyjemną niespodzianką w 10 dni po jego wizycie w Moskwie. Według komentarza w tym dzienniku normalizacja stosunków polsko-rosyjskich może być utrudniona, gdyż, cytuję, nowe polskie władze idą jeszcze dalej niż gabinet Jarosława Kaczyńskiego. Koniec cytatu. Tu Paryż, RFI. Stolica Czadu, N'Djamena, jest w rękach rebeliantów. Po niecałych 4 godzinach walki ich oddziały, które w ostatnich dniach przybyły z Sudanu, pokonując odległość 800 kilometrów, opanowały wszystkie dzielnice miasta i otoczyły Pałac Prezydencki, w którym po południu przebywał jeszcze prezydent Idris Deby. Jak informowaliśmy, armia czadyjska próbowała wczoraj powstrzymać progresję rebelii w odległości 50 km od stolicy, ale rano około 8 naszego czasu około 2000 rebeliantów poruszających się jeepami wyposażonymi w CKM-y, wyrzutnie rakietowe i zbrojnych w kałasznikowy wjechało do miasta. Liczbę tych pojazdów ocenia się w sumie na 300, każdy przewozi 10 do 15 żołnierzy. W południe doszło jeszcze do wymiany ognia w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Dowództwo rebelii ogłosiło, że prezydent Idris Deby może wyjechać z kraju, jeśli sobie tego życzy. Oddziały armii francuskiej, które stacjonują w stolicy Czadu, nie brały udziału w walkach zgodnie z umową międzypaństwową, która zastrzega, że ich rolą jest ochrona obywateli zagranicznych. W ramach tej misji cudzoziemcy zostali skupieni w 3 ośrodkach i oczekują na ewentualną ewakuację, która może rozpocząć się jeszcze dzisiaj. Tymczasem w mieście rozpoczęła się grabież, otwarte zostały też więzienia. Francuski MSZ potępił, cytuję, zdecydowanie próbę przejęcia władzy siłą przez grupy zbrojne przybyłe z zewnątrz. Apeluje więc o pojednanie i wyraża poparcie dla mediacji zaproponowanej przez Unię Afrykańską. Ta ostatnia, która obraduje właśnie na swym szczycie w Addis Abebie, powierzyła misję mediacyjną przywódcom Libii i Konga, Kaddafiemu i Denise Sungesso. Wypowiadając się na falach naszej rozgłośni, przebywający w Addis Abebie szef dyplomacji czadyjskiej Ahmed Alami stwierdził, że od kiedy ogłoszono przybycie korpusu europejskiego na granicy Sudanu, rząd tego kraju mnoży akty agresji i obecna ofensywa rebelii jest jednym z tego przykładów. Cytuję, rząd w Chartumie nie chce przybycia Euforu, gdyż chce pozamykać wszystkie okna, by zasłonić ludobójstwo, którego dokonuje w Darfurze. Koniec cytatu. Dodajmy jeszcze, że prezydent Sarkozy naradzał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Kushnerem i szefem sztabu generałem Georgesem oraz rozmawiał przez telefon z prezydentem Idrisem Deby. Nie potrafię powiedzieć, czy było to przed ślubem, czy po. Mimo wczorajszego wzajemnego zobowiązania prezydenta Kenii, Kibaki i szefa opozycji Odingi do położenia kresu przemocy, starciom i morderstwom nie ma końca. Według sobotnich informacji policji w kolejnych walkach plemiennych na zachodzie Kenii zginęły co najmniej 44 osoby. Mowa też jest o setkach podpaleń. Między innymi spłonął drugi już kościół. Rywalizujący przywódcy ustalili, że rozwiązanie najpilniejszych sporów będzie przedmiotem rozmów w najbliższych 2 tygodniach. Natomiast w ciągu roku omówi się problemy strukturalne, w tym reformę własności ziemski. Rozmowy rozpoczęły się w czwartek i choć przerwano je po zabójstwie deputowanego opozycji, mają one zostać wznowione w poniedziałek. Jednakże szef opozycji oświadczył dziś, że prezydent torpeduje porozumienie. Chodzi o jego oświadczenie w Addis Abebie, że spory dotyczące wyborów zostaną rozsądzone przez kenijski aparat sprawiedliwości. Opozycja uważa, że sądy są pod kontrolą prezydenta. We wczorajszych zamachach na targach w Bagdadzie zginęło 98 osób, a ponad 200 odniosło rany według dzisiejszych bilansów. Potwierdzają się koszmarne przypuszczenia. Według przedstawicieli armii irackiej i amerykańskiej obu zamachów dokonały kobiety upośledzone umysłowo, znane bywalcom obu targów i najwyraźniej nieświadome ładunków, jakie im powierzono. Właśnie dlatego zostały wykorzystane przez Al-Kaidę, jak również dlatego, że nie było ryzyka, że zostaną przeszukane, mówił generał Jeffrey Hammond. Posługując się upośledzonymi kobietami, terroryści pokazali raz jeszcze brak wszelkich skrupułów, nienawiść do rodzaju ludzkiego i do Iraku, mówił premier Nouri al-Maliki. Do kroniki aktów terroryzmu dochodzi dziś także zamach w Sri Lance, który przypisuje się partyzantce tamilskiej. Bomba wybuchła w miejscowości Dambula w przepełnionym pielgrzymami buddyjskimi autobusie. Zginęło 6 mężczyzn i 14 kobiet. 42 osoby ponadto odniosły rany i poważne oparzenia. Kontrolujący strefę Gazy islamistyczny Hamas zapowiada, że będzie współpracował z Egiptem, zamykając stopniowo wspólną granicę. Jak pamiętamy, 23 stycznia działacze islamistyczni wysadzili w powietrze zapory i mury na tej granicy, umożliwiając masowe wyprawy mieszkańców Gazy na zakupy w Egipcie. W Ankarze dziesiątki tysięcy osób manifestowało przed mauzoleum twórcy nowoczesnej Turcji, Atatürka, przeciw rządowemu projektowi ustawy zezwalającej kobietom na noszenie chusty na uniwersytetach. Rząd wywodzący się z islamizującej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju tłumaczy, że zakaz noszenia chusty jest sprzeczny z prawami człowieka, a jego zniesienie konieczne w ramach przygotowań do integracji europejskiej. Tu Paryż, RFI. Panna młoda wyglądała prześlicznie jak zwykle, a pan młody też nieźle, oświadczył mer 8 dzielnicy Paryża, na terenie której znajduje się Pałac Elizejski. Gorzko. On s'est marié sans bruit un samedi matin en se disant on verra.
Powiedzieli sobie oficjalnie tak. Nie było szampana w merostwie, nie było też wcześniejszych zapowiedzi. Prokurator Republiki zgodził się na to odstępstwo, a wszystko po to, by zachować do ostatniej chwili tajemnicę i ochronić intymność młodej pary. Teraz już można o tym mówić, choć rzecznik Pałacu Elizejskiego milczy na razie jak zaklęty. Chodzi oczywiście o prezydenta Francji Nicola Sarkozy'ego, który wybrał na małżonkę Włoszkę Carlę Bruni, byłą modelkę, a obecnie piosenkarkę, choć nie wiadomo, czy kariera artystyczna nie będzie kolidowała z obowiązkami pierwszej damy. 53-letni pan młody w październiku ubiegłego roku rozwiódł się z drugą żoną, Cecylią, z którą ma 10-letniego syna. Dwóch synów ma jeszcze z pierwszego małżeństwa. 40-letnia panna młoda pochodzi z bogatej rodziny włoskich przemysłowców, która w latach 70. ubiegłego wieku, czując się zagrożona działalnością czerwonych brygad, osiadła we Francji. Piękna Karla Bruni ma 6-letniego syna z jednego z poprzednich związków, o których sporo było w prasie wyspecjalizowanej w plotkach. Od grudnia pokazywała się publicznie w towarzystwie prezydenta Sarkozy'ego, który przyciskany do muru przez dziennikarzy odpowiadał im, że ich związek jest poważny, a o małżeństwie dowiedzą się dopiero po fakcie. Prezydent dotrzymał słowa. Dodajmy tylko, że według udzielającego ślubu mera 8 dzielnicy ceremonia odbyła się zupełnie zwyczajnie z udziałem rodziców i przyjaciół, z tradycyjną wymianą obrączek i pocałunkiem na zakończenie. Toast wzniesiono sokiem pomarańczowym. Para młoda była wzruszona i zapatrzona w siebie. Zupełnie zwyczajny ślub, gdyby nie to, że odbywał się na pierwszym piętrze Pałacu Elizejskiego, powiedział François Lebel, dodając, że ostatnim szefem państwa francuskiego, który brał ślub, sprawując rządy, był Napoleon III, a wcześniej Napoleon I.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Były to wiadomości dziennika. Kolejna przegląd prasy. Ponownie Anna Bernharta, a zaraz pani Krzysztof Rutkowski.
Na pierwszej stronie dziennika Le Monde zamieszczono zdjęcie z chińskiego dworca. Policjant w mundurze stojący na słupku próbuje kierować kłębiącym się tłumem. Wyjątkowo ostra zima sparaliżowała życie w tym kraju. W większości regionów brak jest żywności i energii elektrycznej. W wielu miejscach słupy elektryczne ośnieżone i oblodzone zawaliły się pod swym ciężarem. W 4-milionowym Shenzhou od tygodnia nie ma ani wody, ani prądu. Na kolejach w pierwszej kolejności przepuszczane są pociągi z węglem, co jeszcze bardziej opóźnia pociągi pasażerskie, a ruch w tym okresie poprzedzającym Nowy Rok Chiński, przypadający 7 lutego, jest wyjątkowo duży. Z powodu jednak złych warunków atmosferycznych setki tysięcy Chińczyków koczuje na dworcach i w ich pobliżu, mając ciągle nadzieję na spędzenie Nowego Roku z rodziną. Czytamy w Le Monde. Drugie zdjęcie z pierwszej strony tej gazety to kolorowo ubrane dziewczęta ćwiczące przed karnawałem. W Rio de Janeiro nastrój zabawy zakłóca skandal, jaki wybuchł po odkryciu, iż jedna z najbardziej znanych szkół samby posłużyła jako przykrywka szefowi mafii. Policjanci odkryli w niej tonę marihuany, kokainy i czaszki kilku osób, które zostały tu spalone w specjalnym piecu. Pod ziemią bunkier i specjalne przejścia ułatwiające życie handlarzom narkotyków, a całość zorganizowana przez znanego skądinąd Herszta Tuszinha, który oficjalnie pełnił funkcję kompozytora szkoły. Mangueria jest najbardziej popularną szkołą samby w Rio. 18 razy zdobyła mistrzostwo karnawału. Ostatnie doniesienia wywołały więc prawdziwą konsternację w Brazylii. Pozwalając na rządy handlarza narkotyków, szkoła popełniła grzech trudny do przebaczenia w oczach wielu. Inni podnoszą argument, że szkoły samby, aby przetrwać, aby zwyciężyć, potrzebują środków, a subwencje państwowe są niewystarczające. A kto ma pieniądze w fawelach, gdzie króluje samba? Rządzący tam handlarze narkotyków. Przygotowania do kilkudniowego karnawału trwają cały rok. Rywalizujące ze sobą szkoły dokładają starań i wysiłków, ale zjednoczeni są we wspólnej modlitwie, byle tylko nie padało podczas defilady. Czytamy w reportażu na łamach Le Monde.
Fabrice Nodier-Langlois opublikował w Le Figaro krótki artykuł o wydarzeniu dość niebywałym. Okazuje się mianowicie, że wdowa i syn byłego dyktatora Serbii, Miloszewicza, otrzymali w Rosji azyl polityczny. Ta nowina została przez Moskwę oficjalnie potwierdzona w przeddzień drugiej tury wyborów prezydenckich w Serbii. Miloszewicz umarł w roku 2006 w celi Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw byłej Jugosławii w Hadze. Wiadomo było, że jego syn Marko, poszukiwany przez serbski wymiar sprawiedliwości za machlojki i rozliczne przekręty, ukrywał się w Moskwie od czasu upadku tatusia w roku 2000. Mira Milosiewicz, obwiniana o nadużycia władzy i udział w morderstwie politycznym, przyjechała do moskiewskiego apartamentu syna w roku 2003. Okazuje się, że matka i syn otrzymali status uchodźców politycznych w Rosji już ponad rok temu, ale Moskwa potąd nie potwierdzała oficjalnie tej informacji. Moskwa zawsze wie, co robi, a w tej sytuacji wiedziała podwójnie. Putin kazał wieść oficjalnie ujawnić i potwierdzić w chwili kierunkowej, jakby powiedzieli polscy romantycy, to znaczy tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, i Putin zdawał sobie doskonale sprawę, że obaj kandydaci szukają i liczą na poparcie Moskwy. Boris Tadić, prezydent, który ubiega się o stanowisko serbskiej głowy państwa po raz drugi, został przyjęty przez Putina w Moskwie z okazji podpisania wielkiego kontraktu gazowego. Konkurent Tadicia, ultranacjonalista Tomisław Nikolić, udał się we wtorek do Moskwy, by poczuć duszą i ciałem wsparcie w kwestii Kosowa. Kim jest Wasilij Aleksanian? Wiemy, chociaż wiemy niechętnie. Otóż Wasilij Aleksanian jest byłym wiceprezesem rosyjskiego koncernu naftowego Yukos, który został zlikwidowany na rozkaz Putina, a jego szefowie siedzą w więzieniu. Nazwisko Chodorkowskiego jest bardziej znane, nazwisko Aleksaniana mniej, ale staje się jednak coraz głośniejsze, ponieważ Aleksanian od 36 długich miesięcy siedzi w tiurmie, chociaż jest chory na AIDS, gruźlicę i raka. Siedzi w tiurmie, a rosyjskie władze nie zezwalają na przeniesienie go do szpitala. Trwa proces Aleksaniana, czytamy w artykule w Le Figaro. Trwa już trzeci dzień, a sędzia uparcie twierdzi, że mimo rosnącej mobilizacji opinii publicznej na rzecz chorego więźnia, stan jego zdrowia jest dobry i że w żadnym wypadku nie wymaga on leczenia szpitalnego. Cóż, AIDS, gruźlica i rak to tylko drobne przypadłości wypadku osoby, którą i tak należy zniszczyć, bo wyrok już dawno zapadł. Europejski Trybunał Praw Człowieka upominał się trzykrotnie o umieszczenie więźnia w szpitalu. No to co? Nikt nie będzie uczył Moskwy, na czym polega praworządność. Wszak wiadomo, że Zachód knuje i spiskuje przeciwko Rosji od zawsze i po wieki wieków. Obrońcy Aleksaniana napisali nawet list otwarty do Gorbaczowa z prośbą o pomoc i wstawiennictwo. Zoja Swietowa, młoda dziennikarka i obrończyni praw człowieka, prosiła, by Gorbaczow interweniował u Putina. Swietowa przypomniała Gorbaczowowi, że on uwolnił więźniów politycznych i podkreśliła, że zarówno Chodorkowski, jak i Aleksanian uznawani są przez Amnesty International za więźniów politycznych. W piątek wieczorem na placu Puszkina w Moskwie, czytamy w Le Figaro, odbyła się manifestacja poparcia dla Wasilija Aleksaniana. Zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Ani Kasjanowa, ani Kasparowa pośród nich nie było. Z wielką trudnością sprawa Aleksaniana i Chodorkowskiego przebija się do Rosji, do publicznego istnienia. Rosyjskie dzienniki zaczynają o nim mówić, półgębkiem, ale jednak. W piątek Chodorkowski rozpoczął w syberyjskim gułagu strajk głodowy na znak poparcia dla swego kolegi. Czytamy w Le Figaro.
Do nowego w Europie. Anna Bernhardt.
Ukraina ma zamiar zaproponować Europie korzystanie z radarów, które znajdują się na jej terytorium. Przez lata były one wynajmowane przez Rosjan i służyły jako część składowa ich obrony przeciwrakietowej. Ale kilka dni temu, 25 stycznia, Duma unieważniła rosyjsko-ukraińską umowę dotyczącą korzystania z radarów. Powodem tej decyzji, jak wyjaśnił rosyjski wiceminister obrony, jest ukraińskie dążenie do przystąpienia do NATO. Oficjalny list z prośbą o przyjęcie do Action Plan, co jest pierwszym krokiem na drodze do Sojuszu Północnoatlantyckiego, został właśnie wysłany z Kijowa, a podpisy pod nim złożyli prezydent, premier i przewodniczący Rady Najwyższej. Europa próbuje stworzyć swój własny system obrony, być może skorzysta więc z ukraińskich propozycji, ale na razie nie było żadnej oficjalnej odpowiedzi z Brukseli. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej są proszeni o głosowanie w sprawie nowej monety o nominale 2 euro, która ma upamiętniać 10. rocznicę UGW i wprowadzenia euro. Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła, że pod adresem www.eurodesigncontest.eu zamieszczono 5 propozycji wzorów monety, która ma zostać wydana we wszystkich krajach strefy euro na początku 2009 roku. Obok wzorów monet i opisu symboliki na stronach tych wyjaśniono też, że wstępnego wyboru dokonali dyrektorzy mennic, a o ostatecznym wzorze zdecydują Europejczycy głosujący za pośrednictwem internetu. Głosowanie jest otwarte dla wszystkich obywateli i rezydentów Unii Europejskiej. Każdy może głosować tylko jeden raz. Zwycięzca zostanie wybrany z pomiędzy osób głosujących na zwycięski wzór. Nagrodą będzie kolekcja monet euro o znacznej wartości. Głosowanie będzie trwało do dnia 22 lutego 2008 roku. Czytamy na tych stronach. Przypomnijmy, że dzień 1 stycznia 1999 roku był pierwszym dniem trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej, UGW. Od tej daty euro stało się walutą w 11 krajach, w których także wprowadzono jednolitą politykę pieniężną pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego. Krajowe banknoty i monety nadal funkcjonowały w tych krajach do czasu ich fizycznego zastąpienia przez banknoty i monety euro w 2002 roku. Obecnie strefa euro liczy 15 członków. Ostatnio na początku tego roku weszły do klubu Cypr i Malta. Pozostali członkowie to Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Grecja, Austria, Portugalia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Irlandia, Słowenia i Finlandia. UGW stanowi polityczne i ekonomiczne ramy wspierające euro i uzupełniające jednolity rynek unijny. UGW przyniosła niską inflację i stopy procentowe z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz wsparła zdrowe i zrównoważone finanse publiczne. Jednolita waluta zniosła koszty wymiany i ułatwiła handel oraz porównywanie cen pomiędzy 15 krajami będącymi obecnie członkami strefy euro, czytamy na portalu europejskim. Dodajmy tylko, że jest to druga tego typu inicjatywa. Pierwsza wspólna w całym obszarze pamiątkowa moneta była wydana w ubiegłym roku z okazji 50. rocznicy Traktatu Rzymskiego. Ja osobiście zagłosowałam na numer 2, ale zachęcam do wzięcia udziału, zwłaszcza, że można wygrać nagrodę. Dokładny adres internetowy znajdziecie Państwo na naszej witrynie.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Minął w tradycji polskiej tłusty czwartek, niedługo w tradycji francuskiej i zachodniej tłusty wtorek, Mardi Gras. Te wyjątkowo wczesne w tym roku wydarzenia zwiastują koniec karnawału. Dodatkowo w ostatki wkradło się święto ofiarowania pańskiego w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniające ofiarowanie Jezusa w świątyni, czyli przypadające 2 lutego polskie święto Matki Boskiej Gromnicznej, a we Francji La Chandeleur. Każde francuskie dziecko wie, że w ten wieczór smaży się naleśniki, które zrosły się z Chandeleur jak prezenty z Bożym Narodzeniem. Ale nie każde wie, że to wczesnochrześcijańskie święto ma swego poprzednika w rzymskim święcie Festa Calendarum, w czasie którego noszono zapalone pochodnie i luperkaliów. Obchodzone 5 lub wedle innych źródeł 15 lutego, związane z legendą o Romulusie i Remusie, luperkalia poświęcone były faunowi Lupercusowi. Bronił on plemion pasterskich przed wilkami, a w starożytnym Rzymie, jako bożek faun, stał się symbolem płodności. Jego kapłani nazywani luperkami, luperci, ubrani w skórę świeżo zabitego kozła, obiegali wzgórze Palatynu, gdzie w tamtejszej jaskini wychowali się ponoć założyciele Rzymu, i uderzali przechodniów rzemieniami februa ze skór zwierząt ofiarnych, co miało kobietom zapewnić płodność. W 472 roku papież Gelazy I związał pogańskie święto z pamiątką oczyszczenia Maryi 40 dni po narodzeniu Jezusa i tak powstało święto ofiarowania pańskiego. Zapalona gromnica przypomina słowa starca Symeona, który na widok dziecięcia wnoszonego do świątyni jerozolimskiej przez jego rodziców wziął je w objęcia i wykrzyknął światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. W Polsce gromnica zapalana jest podczas uroczystej mszy. Dawniej niesiona ostrożnie do domu, świeca miała chronić domostwa przed piorunem. Była znakiem zgody panującej w rodzinie. Zapalano ją podczas czuwania przy konających osobach i na wyniesienie zwłok. Znak krzyża, określony gromnicą w polskim domu, i obejściu przypominają nie tak dawne jeszcze zwyczaje panujące we francuskim regionie Limousin, słynącym ze wspaniałej rasy bydła. Poświęcano w ten sposób próg domu, ulę, oborę i stajnię, polewając nieco wosku na końskie chomonta. O gromnicach i religijnym aspekcie święta Chandeleur raczej we współczesnej Francji zapomniano, choć osoby religijne uczestniczą w mszy i zapalają cieniutkie świeczki w kościele, ale kultywuje się zwyczaj smażenia naleśników. Tak po prawdzie, to nie wzięły się one z niczego, gdyż zbożowe podpłomyki rozdawał już biednym przybyszom w Rzymie papież Gelazy I, fundator święta. Magazyny ilustrowane, witryny internetowe prześcigają się dziś w podawaniu niemożliwych do zepsucia przepisów na wymyślne i całkiem proste naleśniki zwane crêpes. Należy je podrzucać zręcznie na patelni, w drugiej dłoni trzymając złotą monetę. Ma to zapewnić dostatek i szczęście przez cały rok. Do naleśników potrzeba rzeczywiście niewiele. Mąki, jajek, mleka lub wody, szczypty soli, smakosze dodają stopionego masła. W kuchni bretońskiej naleśniki wyrabiane z mąki żytniej i podawane na słono zwane są galette de sarrasin. Do słonych naleśników możemy podać wszystko, co nam się żywnie podoba. Ser kozi, szynkę, jajko spopularyzowaną ostatnio przez kino Ratatouille. Do słodkich podamy konfitury, masę czekoladową z bananami, morele, ale wystarczy też podpalona odrobina kalwa. Jak czynią to mieszkańcy Normandii, i mamy już wspaniały, płonący deser. Pamiętając, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia i trzeba go używać z umiarem, możemy kalwados zastąpić pomarańczowym likierem.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi? To metaforyczne pytanie, które w wierszu poety Villona i w polskim przekładzie Boja Żeleńskiego dotyczyło dam, w dzisiejszej Francji można usłyszeć dosłownie. Śnieg jest istotnie coraz rzadszym gościem, ale zimą 2008 roku wyjątkowo dopisał. Nie jest to wprawdzie gęsty puch, jaki jeszcze kilkanaście lat temu paraliżował ruch w górskich dolinach, ale śnieg spadł i trzyma dzięki różnicy temperatur, łagodnych w dzień, ale niskich w nocy. Sezon 2008 zapowiada się zupełnie nieźle, wbrew obawom specjalistów od klimatu i turystyki. Nawet w niżej położonych kurortach, w Vogezach czy Jurze na wschodzie Francji, liczba turystów wzrosła średnio o 80% w porównaniu z nie najlepszym sezonem 2007. Największym powodzeniem cieszą się Alpy, masyw Mont Blanc, północny, a więc najlepiej ośnieżony, i masyw Oisans, południowy, a więc najbardziej nasłoneczniony. Między nimi dwie wielkie doliny, Maurienne i Tarentaise. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze znajdują się największe francuskie kurorty narciarskie i najpiękniejsze wsi. Dokąd wybrać się na narty zjazdowe czy biegowe, snowboard czy rakiety? Wybór zależy od tego, kim jesteśmy i czego szukamy, także od naszych możliwości finansowych, no i od tego, co jeszcze zostało do wynajęcia. Najtrudniej znaleźć kwaterę podczas wakacji szkolnych, które we Francji trwają długo, gdyż są rozłożone w czasie, inaczej dla każdego regionu. W 2008 ferie zimowe zaczynają się 16 lutego i kończą 10 marca, a wiosenne trwają od 12 kwietnia do 5 maja, kiedy na narty wybierają się już tylko miłośnicy wysokogórskich wycieczek. W zależności od tego, czy nam się marzą wyczynowe zjazdy, czy leśne spacery, nocne lokale, czy wiejska cisza, wybierzemy Chamonix lub Bonneval-sur-Arc, Megève lub Saint-Nicolas-de-Véroz. Wszyscy rzecz jasna słyszeli o trzech dolinach, gigantycznej sieci tras zjazdowych o łącznej długości 600 kilometrów, łączącej miejscowości Menuire, Courchevel, Val Thorens i Tania, która, zaznaczmy, wcale nie jest taka tania. Od kilku lat rywalizuje z nimi sieć nartostrad Paradis Ski, dosłownie narciarski raj, łącząca miejscowości Les Arcs, Pézé, Valandry i La Plagne. Tu także można jeździć przez cały dzień, nie zdejmując nart, jeśli nie liczyć 12-minutowego przelotu nad doliną kolejką linową Vanoise Express. Polecam Paradis Ski dzieciom z rodzicami, otrzaskanym debiutantom i wszystkim narciarzom, którzy wolą jeździć wśród świerków niż pędzić przez lodowce. Królestwem snowboardu jest La Plagne. Miłośnicy akrobacji znajdą tam 4 snowparki wyposażone w trampoliny, tuby i wszystko, co im do szczęścia potrzebne. Stylu akrobatycznego freestyle można nauczyć się w Międzynarodowej Szkole Narciarskiej w La Clusaz, którą polecam również tym narciarzom i snowboardzistom, którym marzą się wycieczki z dala od wytyczonych tras. Jazda freeride. Instruktorzy szkół międzynarodowych doskonale mówią po angielsku. Wśród licznych stron internetowych informujących o kurortach narciarskich polecam Państwu stronę regionu Sabaudia www.savoie-mont-blanc.com. Wystarczy kliknąć na rysunki symbolizujące uprawiany przez nas sport, pożądane wyposażenie kurortu i inne kryteria i uzyskamy nazwę spełnianych te kryteria miejscowości razem z możliwościami zakwaterowania i adresami biur turystycznych. Na stronie jest także lista głównych sabałskich kurortów. Każdy z nich ma własną stronę internetową. Życzę owocnej podróży.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Niech mi tylko nikt nie wmawia, że nie ma oper przeklętych. Każdy wie na przykład, że od wystawiania opowieści Hoffmana, które kompozytora kosztowały życie, palą się teatry. Czymże byłby teatr bez takich legend, takim samym nudnym biurem jak każde? Żarty żartami, ale z damą pikową Czajkowskiego, jak to mówią w Krakowie, jest coś na rzeczy. Oryginalnej paryskiej premiery utwór doczekał się w 100 lat po prapremierze petersburskiej. Przedtem bowiem gościły tu jedynie zespoły zagraniczne, w tym Teatr Wielki w Warszawie z inscenizacją Marka Grzesińskiego. Po drodze zaś za dyrekcji Liebermana nastąpiła sławna afera Lubimowa-Rożdziestwieńskiego, o której zawsze miło wspomnieć. Dwaj sławni artyści, reżyser i dyrygent szykowali dla Paryża nową inscenizację, poddając utwór bezsensownej moim zdaniem, ale to zupełnie inna sprawa, adaptacji w imię wierności Puszkinowi. W operze dyrygował wówczas niejaki Algis Żurajtis, sowiecki maestro baletowy. Zwąchawszy profanację, włamał się do dyrektorskiego biura, wykradł egzemplarz i doniósł na drogich kolegów w Moskwie. W rezultacie Breżniew zabronił twórcom wyjazdu, a prezydent Giscard, który nie znosił Liebermana, za to przed Breżniewem leżał plackiem, nie kiwnął palcem, żeby temu zaradzić. W rezultacie Paryż wyprodukował pierwszą damę pikową dopiero w roku 1991 w reżyserii Andrzeja Konczalowskiego. Od tego czasu francuskich produkcji nie brak, choć kolejna paryska inscenizacja zmajstrowana dla Bastylii w reżyserii Lwa Dodina i wydana odtąd na DVD cierpi na podobną chorobę, próbując wepchnąć operę na powrót do noweli, jak gdyby dziecko można było włożyć z powrotem do matczynego łona. Opera w Lyonie wystawiła damę 5 lat temu w modern inscenizacji Petriki Ionesco, która też wiele ucierpiała od złośliwości losu wcielonej owym razem w lokalne związki zawodowe. Dzisiaj ten sam tytuł zamyka trylogia Petera Steina, genialnego reżysera niemieckiego, który 3 lata temu zrobił w Lyonie Mazepę, a w zeszłym sezonie Eugeniusza Onegina. I tu okazało się, że wciąż działa przekleństwo nieszczęśliwej karty, wedle motta noweli Puszkina oznaczającej skrytą wrogość. W kilka tygodni po zakończeniu cyklu przedstawień Onegina, gdzie występował w roli tytułowej, zmarł tragicznie polski baryton Wojciech Drabowicz, który miał w Damie Pikowej śpiewać księcia Jeleckiego. Zastąpił go młody artysta z Rostowa, Andrzej Breus, typowy dla rosyjskiej szkoły, jasny, wysoki baryton o łatwej górze, pozbawiony jednak szlachetnej barwy i wyrazistej scenicznej osobowości, co w tej krótkiej, a bardzo ważnej roli ma ogromne znaczenie.
Чужие, как далеко. стражу вам я все.
Breus w arii księcia Jeleckiego z drugiego aktu Damy Pikowej Czajkowskiego grała orkiestra opery liońskiej. Dyrygował Kirył Pietrenko nagranie z przedstawienia premierowego 23 stycznia. Na tragicznej śmierci Wojciecha Drabowicza nie kończy się jednak seria nieszczęść, jakie spadły na to przedstawienie, z którym po dwóch poprzednich inscenizacjach Steina wiązano oczywiście wielkie nadzieje. Z nieznanych mi przyczyn opera w Lyonie zachowuje tu chwalebną dyskrecję. Wkrótce po rozpoczęciu prób z przedstawienia wycofał się obiecujący wykonawca głównej roli Hermana, młody tenor ukraiński Misza Didyk. Znaleźć wybitnego Hermana to zawsze rzecz bardzo trudna, jednak znaleźć go na ostatnią chwilę, gdy próby są już w toku, to graniczy z cudem. Cieszmy się zatem, że się to Lyonowi udało i że premiera się odbyła, niemniej nie obeszło się bez kosztów. Rola objął rutyniarz z Teatru Maryjskiego, Wiktor Luciuk. Śpiewający Hermana na wielu międzynarodowych scenach, śpiewak raczej mierny, aktor żaden. Zapewnił obsługę minimalną, zaśpiewał wszystkie dźwięki mniej więcej czysto i po kolei, choć ani głębszego wyrazu, ani tragicznego wymiaru w tym nie było. Prowadzony żelazną ręką przez Steina utrzymał sceniczną dyscyplinę, nie popadając w kicz. Fascynującej postaci jednak nie stworzył. Niestety Dama Pikowa ma to do siebie, że w braku wielkiej klasy Hermana nawet archanioły z nieba w pozostałych rolach spektaklu nie ocalą, podobnie jak nic nie uratuje Madame Butterfly, jeżeli zawiedzie bodaj częściowo wykonawczyni głównej roli. Herman prawie nie schodzi ze sceny, a jest to postać tak skomplikowana i fascynująco odrażająca, że sprawiedliwość jej wymierzyć zdoła tylko najwyższej klasy artysta. Takiego w liońskim przedstawieniu zabrakło, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Pamiętam, że pierwsza obsada paryskiego spektaklu Konczalowskiego była taka sobie, a ożył on dopiero, gdy ją znaleziono 2 lata później przy wznowieniu. Wznawiając spektakl lioński, warto byłoby zadbać również o innego dyrygenta, gdyż tym razem z orkiestrą i szefem Kirylem Pietrenką coś było wyraźnie nie tak. Już w ubiegłym roku w Onieginie brakło nam w jego interpretacji szerszego oddechu i głębokiego brzmienia. W Damie Pikowej niedostatki te jednak przeoczyć jeszcze trudniej i jeszcze trudniej wybaczyć. Orkiestra brzmiała sucho i twardo, z fosy nie unosiły się ku scenie żadne fluidy. Na Państwa szczęście nagranie, jakiego dostarczyła nam opera w Lyonie, nieco te wrażenia poprawia. wstępie aria Lizy z trzeciego aktu Dami Pikowej Czajkowskiego. Olga Guriakowa dyrygował Kirill Pietrenko, nagranie z premiery 23 stycznia w Operze Lińskiej. Guriakowa to artystka wrażliwa, wzruszająca aktorka. Wydaje mi się jednak, że to raczej liryczna Tatiana niż dramatyczna Liza. W rozdzierających scenach finałowych zabrakło mi nieco gęstej wokalnej substancji i blasku w wyższych rejestrach. Przypomnijmy, że ona też śpiewała Tatianę w osławionej monachijskiej produkcji Oniegina w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie postępowy reżyser polski wymyślił sobie dramatyczny romans Oniegina z Leńskim przy udziale baletu Nagich Kowbojów. Ostatnio bowiem, jak sławnemu rekrutowi Biała Chusteczka, Warlikowskiemu wszystko kojarzy się z Brokeback Mountain. Ciekaw jestem, jak śpiewacy przeżywają przesiadkę z takiego pseudomodernistycznego pleple do sztuki z prawdziwego zdarzenia. Inaczej mówiąc, jak Olga Guriakowa zniosła podróż z Monachium do Lyonu, gdzie przywitał ją jeden z największych artystów współczesnego teatru, Peter Stein. W przeciwieństwie do Warlikowskiego et consortes, Stein wie, jaką sztukę wystawia i wystawia właśnie ją, nie zaś swoje prywatne fantasmagorie. Pomimo wszystkich kłopotów, jego liońska Dama Pikowa była tego doskonałym przykładem. Stein rozumie na przykład, że opera nie jest i być nie może gatunkiem realistycznym. Jego inscenizacje imponują więc zawsze po mistrzowsku dozowanym dystansem, który nigdy nie narusza materii dzieła, nie osłabia jego emocjonalnej siły. To nie dystans zażenowanego profana wstydzącego się przed kolegami, że robi takie głupstwo, ale styl i środek wyrazu. Dzięki wspaniałej, jak zwykle, scenografii Ferdynanda Wögebauera znów niby wszystko jest naprawdę, a tak naprawdę jest na niby. Petersburski park z pierwszego aktu stoi przed nami jak żywy, ale jego żywopłoty jeżdżą tam i sam, usuwając się spod stóp bohaterom. Z nieba spadają metaforyczne błyskawice, a w scenie nad Newą prawdziwy śnieg, który z nieomylnym wyczuciem pada tylko wtedy, gdy Liza rozpacza, a padać przestaje, gdy bohaterka przez chwilę ulega złudzeniom. Na zakończenie sekwencji balu na scenę wjeżdża potworna figura Katarzyny II, żywcem wyjęta z talii kart i oświetla ona ogniami sztucznymi, a Herman korzy się przed nią w przerażeniu, jak dwie sceny później przed równie monumentalnym srebrzystym upiorem hrabiny, której towarzyszy szyderczy szkielet. Przedtem jeszcze to chwyt mistrzowski przez scenę przemknie tam i z powrotem upiorny czarny kondukt z katafalkiem. W przeciwieństwie do swych kolegów, Stein nie musi poprawiać libretta ani ubierać Hermana w kaftan bezpieczeństwa, by uchwycić to, co u Puszkina było zjadliwą ironią, zachowując zarazem wszystko, co w operze przemieniło się w patos i tragedię. Scena w sypialni hrabiny, w tej roli znakomita Marianna Tarasowa, to majstersztyk. Sztywna, lśniąca połyskliwą czernią krynolina i biała peruka znikają w alkierzu za szpalerem zapobiegliwych panien służących, a już po chwili wyłania się stamtąd żałosna, chuda postać staruchy w nocnej koszuli, odarta z pozorów. Ostatnie spadną w chwili starcia z Hermanem, gdy nocny czepek odsłoni rzadko przetykaną siwym włosem łysinę. Jeszcze jedno. Salę balową Wögebauer przybrał w czerń i czerwień, kolory karciane, ale karty spadają z maszynowni dopiero w scenie z upiorem. Trójka, siódemka, as. Miejmy tylko nadzieję, że gdy dojdzie do wznowienia, dyrekcja opery w Lyonie postawi na baczność swe ekipy techniczne, by zmiany dekoracji odbywały się szybciej i bez hałasu za kurtyną i by efektów specjalnych inscenizacji nie zakłócały efekty zgoła niepożądane, gdy z zaprzesuwanych niepostrzeżenie praktykabli wystaje to łapsko, to tyłek maszynisty.
torni dopo.
Ольга Гурьякова, Виктор Луцюк и оркестра оперы в Лионе под дирекцией Кирилла Петренки в дуэте Лизы и Хермана с третьего акту «Дамы» Пиковой Чайковского, награние с премьеры 23 стycznia. До услышания.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.